Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia Radia Maryja w Toruniu, a w studio nasi goście, pani poseł Barbara Bubula. Szczęść Boże, pani
Szczęść
poseł.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
Pani poseł Jadwiga Wiśniewska.
Szczęść Boże, kłaniam się, pozdrawiam.
I pan poseł Piotr Pyzik. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże wszystkim.
Wolność, demokracja, media to temat naszego dzisiejszego spotkania, drugiego spotkania po tym, które już o 18.15 w studio telewizji Trwam mieliśmy. Chcemy dzisiaj mówić na temat wolności, na temat demokracji, na temat roli mediów w kształtowaniu tej demokracji i wolności jako przestrzeni wolności. Tak rozmawialiśmy sobie też przy okazji, proszę Państwa, przed wejściem na antenę. To są też bardzo ciekawe rozmowy zwykle. I jakby tutaj też stworzyć to poczucie, że to nie jest tak, że tylko że opisujemy rzeczywistość, skupiamy się na opisie rzeczywistości. Rzeczywistość jest skrzecząca. Ona jest bardzo zła. Natomiast po opisie rzeczywistości trzeba także mówić o tym, w jaki sposób tę rzeczywistość przemieniać, tak? I dzisiaj chcielibyśmy także na tym się skupić. Ja myślę tak, pani poseł, zwracam się do pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej. Pani poseł, pani taki ciekawy przykład podała dotyczący, bardzo prosty, ale myślę, że od niego można by wyjść. Pamiętamy ten dzień flagi, kiedy flagę chyba pies niósł, tak? Na tym marszu, przynajmniej tak widziałem, bo było różowo.
Na tym warszawskim marszu.
Na tym warszawskim marszu pod Pałacem Namiestnikowskim. Pan prezydent, Trójka i Gazeta Wyborcza organizowały, a fundacja, zapomniałem jaka, obywatelska, coś takiego mniej więcej dostała 100 tysięcy z Centrum Naukowego Kultury na to, żeby ten marsz po prostu zorganizować. To były nasze pieniądze, tak?
Żeby tak, to było... to zdecydowanie były pieniądze zmarnowane. To Centrum Kultury przy Ministerstwie Kultury zmarnowało pieniądze podatników, czyli nas wszystkich, Państwa słuchaczy, Radia Maryja, telewidzów Telewizji Trwam, wszystkich ludzi na zorganizowanie czegoś takiego, co tak naprawdę obraża godność polskiego patrioty. Bowiem ta uroczystość pod Pałacem Namiestnikowskim nie miała nic wspólnego z troską o patriotyzm, z troską o Polskę. Była tak naprawdę dziwnym zgromadzeniem. Nie było tam praktycznie biało-czerwonych flag, a przecież mamy tak piękne kolory narodowe. Te nasze barwy narodowe są tak piękne. Chcę zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie ze stron ministerstw poszczególnych zniknęły symbole narodowe. I to posłowie Prawa i Sprawiedliwości podnosili nie tylko w Sejmie, ale również w interpelacjach poselskich, że jednak barwy narodowe, symbole narodowe na stronach ministerialnych być powinny. I to, co ojciec słusznie zauważył, na tym marszu 2 maja okazało się, że tylko jedna biało-czerwona przypięta gdzieś do smyczy, na której prowadzony był pies, samotnie łopotała. A ja myślę, że warto tutaj posłużyć się przykładem. I wspominałam moją świętej pamięci mamę, która pewnego dnia przyjechała do nas i do naszych znajomych i przywiozła po prostu flagi, bo zauważyła, że ktoś nie ma, bo pewnie zapomniał albo już mu się zwyczajnie wyłopotała. I warto podarować sąsiadowi i samemu też dawać przykład, bo ja chciałabym i marzy mi się taka Polska, z której my będziemy dumni, że będziemy dumni ze swojej przeszłości, bo mamy z czego być dumni, ze swoich symboli narodowych i będziemy te dumę naszą narodową pięknie pokazywać. Nam chce się tak zwane te prorządowe media mówią, że patrioci w Polsce to jacyś smutni ludzie, nie uśmiechają się. Otóż jesteśmy pogodni, jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy dumni, nie chcemy żyć na kolanach, wywieszajmy biało-czerwoną, a jeśli widzimy, że ktoś nie ma, to zróbmy prezent sąsiadowi, przynieśmy tą flagę, pokażmy te nasze barwy narodowe, bo to buduje naszą tożsamość. I też jest przykładem dla młodych pokoleń, bo to, ojcze, nie wykład, ale przykład. A więc zapukajmy do sąsiada i podarujmy tą flagę, jeśli jej nie ma. A sami dawajmy przykład, że warto, żeby na naszym domu, przy naszym oknie łopotała w święta narodowe biało-czerwona. I na pewno nie te kolory, które były pod pałacem namiestnikowskim, jakieś różowe flagi, w ogóle jakiś koszmar.
No, bo nie wiadomo, jaka to była tak naprawdę okazja. Ja jednak z pewnym uporem chciałbym sięgać, bo to sprawozdanie będzie też tematem posiedzenia Senackiej Komisji, wznowienia tej Senackiej Komisji w poniedziałek. Będziemy dla Państwa starali się transmitować to informacja dla Państwa, że w poniedziałek transmisja senacka. Mamy nadzieję, że to już będą nasze kamery, a nie kamery sejmowe czy senackie, bo te kamery włączane są trochę później niż się zaczyna komisja. No i jakby nie wyłapują wszystkiego, więc chcemy, żeby te kamery, które zainstalujemy w parlamencie, żeby dawały Państwu tę relację, jaka się Państwu zwyczajnie należy, bo to nie jest żadne podglądactwo, to nie jest żadna łaska też posłów czy senatorów, że media są obecne na posiedzeniach komisji działających legalnie przez wybranych przez obywateli. Dlatego chcemy tam być obecni. Janowi Dworakowi to się nie bardzo podoba. Nazywa, no między innymi państwa pewnie nazwałby tutaj lobbystami dzisiaj telewizji Trwam za to, że upominacie się o miejsce na telewizji Trwam. Jak państwo przyjmujecie tego typu określenia ze strony pana Jana Dworaka, bo my lobbujemy, gdy transmitujemy. Państwo lobbują, gdy się upominają. Ja nie wiem, co nie byłoby tutaj lobbowaniem.
No cóż, wiadomo, że sprawa mediów jest sprawą o niesłychanej wadze w Polsce i jakoś nikt nigdy nie mówił o tym, że ktokolwiek lobbuje w sprawach na przykład telewizji publicznej czy nawet nadawców komercyjnych, którzy się o wiele rzeczy upominali. To jest ważna sprawa ze względu na funkcjonowanie w ogóle społeczeństwa w takim systemie demokratycznym, jaki mamy, i rzeczywiście te posiedzenia Sejmu czy komisji, czy komisji senackich, czy całego Senatu, które są poświęcone telewizji Trwam, są niesłychanie ważnym elementem wychowania obywatelskiego, bo dzięki tym posiedzeniom z jednej strony widzowie i słuchacze mają okazję poznać różne tajniki funkcjonowania władzy w Polsce, ale i też zobaczyć zachowania poszczególnych osób i tych, które wspierają media katolickie, i tych, które w różny sposób albo im przeszkadzają, albo przeciwdziałają ich rozwojowi. I w związku z tym myślę, że te godziny poświęcone sprawie walki o telewizję Trwam w Senacie, w Sejmie, godziny poświęcone na posiedzeniach komisji na sali plenarnej, to są godziny ważne z punktu widzenia takiego uświadomienia obywatelom, jak ważne są procedury demokratyczne, jak ważne są media w naszym społeczeństwie, bo te rzeczy w ogóle do tej pory nie były przedmiotem dyskusji, debaty publicznej, a powinny, dlatego że to, jak rozstrzygnięte zostały decyzje koncesyjne w latach 90., zaważyło na świadomości bardzo dużej części naszych obywateli i tym zaważyło na tym, w jaki sposób funkcjonuje w ogóle władza w Polsce. Śmiem twierdzić, że wiele decyzji dotyczących majątku narodowego, dotyczących kształtu prawa, sprawy korupcji, rozmaitych afer, które były w Polsce, te wiele decyzji nie podjęte byłoby w taki sposób, gdyby była właściwa kontrola mediów i odpowiedni układ prawdziwy związany z dochodzeniem do prawdy w naszych mediach, a nie taki, jaki mamy w tej chwili. Więc Radio Maryja stworzyło pewien wyłom w tym jednolitym pancerzu medialnym w Polsce i kiedy czytam rozmaite opracowania naukowe dotyczące sposobu funkcjonowania mediów w różnych krajach, to wszędzie tam podkreśla się, że nie może dojść do całkowitego monopolu na informacje i przemilczenia różnych tematów i manipulowania społeczeństwem tylko wtedy, kiedy istnieje choćby jedno medium, które jest prawdziwe. Czyli nawet jeśli ono jest mało słyszalne albo nie odbierane przez wszystkich obywateli, to jeśli jest jeden taki, który przełamuje zmowę milczenia czy przełamuje ogólną propagandę, to wówczas ta propaganda nie jest tak skuteczna, jak jest w społeczeństwach totalitarnych. I taką rolę przełamywania tej zmowy milczenia i przełamywania tego jednolitego przekazu propagandowego od lat spełnia najpierw Radio Maryja, a potem telewizja trwa.
Bez wątpienia, zwłaszcza w sytuacji, w której epatuje się nas informacjami, że media mają być czwartą władzą. Władzą, która z punktu widzenia obywateli ma kontrolować wszystkie trzy segmenty władzy, czyli władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwo. A trzeba przyznać, że zwłaszcza w tym ostatnim segmencie mamy ostatnio dużo ciekawych sytuacji, które całościowo sytuację kreują jako taką, że praktycznie państwo się cofa. Państwo się cofa ze wszystkich swoich punktów, którymi powinien ogarniać obywateli jako całość, jako państwo. Ja już nie wspomnę tutaj o przychodniach, nie wspomnę o komisariatach. Wspomnę tylko o tych ostatnich wyrokach sądowych dotyczących zwłaszcza zbrodniarzy z Gdańska i chociażby ta najświeższa sprawa sprzed paru dni dotycząca pana Adama Słomki, który został zatrzymany i teraz, gdy tutaj rozmawiamy, spędza czas w areszcie Białołęce, w Warszawie Białołęce.
Wspomniał pan o sądownictwie, więc może dwa słowa też na ten temat. Wielu rzeczy jakby nie pojmuję, ale tutaj to się mi stoi w jaskrawym jakiejś sprzeczności ze zdrową logiką, a tego chyba coraz częściej brakuje. Jak można strzelać do ludzi? Tak? Ktoś strzela do ludzi, to znaczy, że ktoś też wydaje rozkaz strzelania, bo jest jakiś funkcjonariusz, ktoś naciska spust, ten nabój w kogoś trafia, tak? I strzelanie do ludzi nazywa się w sądzie, jak to się nazywa?
Pobiciem ze skutkiem śmiertelnym,
tak.
No to jest skandal niebywały i to też pokazuje degrengoladę wymiaru sprawiedliwości. Takie orzeczenie szokuje. Takie orzeczenie zwyczajnie po ludzku boli. Boli wszystkich tych, którzy są wrażliwi na Polskę, którzy są wrażliwi na ból i cierpienie drugiego człowieka. A jeszcze dodatkowo wmawia nam się, że wyroków sądu się nie komentuje. Otóż każdy ma prawo skomentować i ocenić. I żeby słowa miały sens i sensem były słowa, trzeba nazywać sprawy i rzeczy po imieniu. I chcę powiedzieć tak, że nie da się budować przyszłości, dobrej przyszłości państwa, kiedy obecnie to państwo opiera się na takich filarach. Kiedy to zbrodniarz Jaruzelski jest nazywany człowiekiem honoru. Zapraszany jest do Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez pana Komorowskiego. To zachowanie prezydenta i to zaproszenie dla Jaruzelskiego w moich oczach i myślę, że w oczach wielu dyskredytuje urząd prezydenta. Już pomijam samego pana Komorowskiego jako człowieka, ale on reprezentuje urząd pierwszej osoby w państwie i ta osoba zaprasza do Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jaruzelskiego, człowieka, który wprowadził stan wojennych.
Ale u nas oni wszyscy są za chorzy. Ja teraz słyszałem, że w wieku 93 lat w Niemczech jakiegoś SS-mana dopadła sprawiedliwość i po prostu został zatrzymany w wieku 93 lat. I tam jakoś nie ma. Jeżeli ktoś był SS-manem w obozach koncentracyjnych, po prostu mordował ludzi, to przedawnienia tutaj nie ma. Natomiast tutaj a to jakaś choroba, a to zwolnienie lekarskie, a to jakieś przedawnienie, a to jeszcze coś tam. Dlaczego u nas tak to wygląda? Dlaczego na przykład Bronisław Komorowski jednego tego samego dnia właśnie stawia świeczkę w oknie Belwederu, żeby uczcić ofiary stanu wojennego, a następnego dnia zaprasza generała Jaruzelskiego, który ten stan wojenny właśnie wprowadzał do Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
To jest bardzo dobre pytanie, bo ja bym się nawet cofnął w czasie, bo ja pamiętam czasy, kiedy do mojego kościoła ojciec Siemiński, bo to było prawie 30 lat temu, zapraszał różnych ludzi, wymienionych tutaj z nazwiska również, i ci ludzie dzisiaj, po wielu latach, odwdzięczyli się kościołowi w ten sposób, że stają po drugiej stronie barykady. Ja nie mówię, że mają zaraz kochać nasz kościół i powiedzmy wspierać swoje siły i tak dalej, ale poczucie zwykłej przyzwoitości pokazuje, że jednak można było inaczej się zachować. Natomiast ojciec idzie w kierunku tematu, który jest bardzo niesłuszny politycznie w dzisiejszej Europie, mianowicie w kierunku czegoś, co jest nazywane Norymbergą dla Sowietów, dla bolszewików. Tutaj można odpowiedni przymiotnik przyjąć. I ewidentnie sytuacja jest taka, że osoby o proweniencji, nazwijmy to, postsowieckiej, bynajmniej nie mówię o Rosjanach, mają tutaj w Europie zielone światło do swoich działań. W przeciwieństwie do osób, które miałyby inne zdanie na ten temat. Proszę zobaczyć, w jaki sposób traktowane są może nie tyle ofiary Sowietów, ale jak jest traktowana pamięć o tych Sowietach, o tych ofiarach Sowietów, przepraszam. Zapomina się o wielu podstawowych, fundamentalnych sprawach. Dzisiaj, gdy Węgry są tak zagrożone, jak są zagrożone, jak wszyscy widzimy, że są zagrożone, to jakoś polskie media, czy polskojęzyczne media nie przypominają faktu, że to dzięki amunicji węgierskiej, kilku milionom pocisków udało nam się odeprzeć bolszewicką ofensywę w 20 roku. Nie mówi się o tym, że Czesi zablokowali kolej, żeby wojsko, czyli kawaleria i piechota i artyleria węgierska nie dotarły na polski front. Dzisiaj się o tym nie mówi. Natomiast my musimy o tym mówić, bo my jesteśmy jak się wydaje, z innej gliny, ale to jest też taki czas, że musimy przekazać tą wiedzę również następnym pokoleniom.
Pamiętam także bulwersującą sprawę chociażby sędziego Milewskiego, tak? Dobrze kojarzę nazwisko, który był raz to na zwolnieniu
sędzia
takim.
Sędzia na telefon.
Tak, na zwolnieniu takim i owakim. W kwietniu wrócił po całej tej, że tak powiem, po odsunięciu całej sprawy do pracy. I się zastanawiam, jak to wszystko wygląda. Pamiętam także chociażby sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Telewizji Trwam i to, co powiedział sędzia Zbigniew Rudnicki, który nie przyjął, nie zgodził się na dołączenie jako dowodu 200-stronicowej analizy porównawczej, która po prostu pokazywała, jak poszczególne spółki, jaką mają kondycję finansową. No i sąd wykonał taką figurę, że powiedział, że nie będzie się zagłębiał w tabelki. Co to znaczy, że nie będzie się zagłębiał w tabelki? No od czego ten sąd jest? Od tego, żeby zbadał sprawę i wydał sprawiedliwy wyrok? Czy też, żeby się nie zagłębiał w tabelki? No jeden z sędziów się zagłębił w tabelki i napisał zdanie odrębne do wyroku. I diametralnie różne od tego wyroku. Więc jeżeli dwóch sędziów, badając tę samą sprawę, wydaje zdanie diametralnie różne, biegunowo różne, no to coś jest chyba nie tak z tym wymiarem sprawiedliwości.
Tak, rzeczywiście jest i myślę, że jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć, w wielkiej potrzebie budowy własnej silnej opinii publicznej. To znaczy, żeby ta liczba świadomych obywateli, którzy nie są podatni na różnego rodzaju manipulacje i triki stosowane przez propagandę, żeby ta grupa była jak najsilniejsza, bo nie uzdrowi się i wymiaru sprawiedliwości, i całego systemu państwa polskiego, jeśli nie będzie wystarczająco dużo świadomych ludzi, którzy będą zdolni do tego, żeby od strony wartości, na jakich opiera się państwo i społeczeństwo, odnawiać ten system, w którym jesteśmy. I temu właśnie mają służyć wolne media, te, które nie są elementem propagandy, tylko elementem wzajemnego komunikowania się między ludźmi. Ja zawsze, kiedy mam okazję mówić na antenie Radia Maryja, polecam i gorąco polecam wszystkim tym, którzy mają możliwość dotarcia w różny sposób do dokumentów Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, aby z tymi dokumentami się zapoznać, bo tam są gotowe instrukcje i wyjaśnienia, w jaki sposób mamy jako katolicy traktować media i musimy z nich korzystać również po to, żeby komunikacja między nami dotyczyła spraw ważnych, spraw wartości religii, prawdy, dobra i piękna, ale również dlatego, że wtedy obronimy się gospodarczo. Dlatego, że właśnie nieświadomość ludzi co do tego, że Polska jest pozbawiana własnego majątku, przemysłu i tych elementów, które świadczą o zatrudnieniu w Polsce Polaków, sprawiła, że nie protestowali w sposób tak skuteczny, jakby mogli w momentach, w których dochodziło do tych złych decyzji w naszym kraju, ba, doprowadzali do tego, że władze przejmowały te ugrupowania, ci politycy, którzy w sposób bezkarny zupełnie w aferalny sposób do zagrabienia tego majątku narodowego doprowadzili. Więc teraz jest taki ważny moment, kiedy decyduje się sprawa Telewizji Trwam, że możemy tę bardzo niekorzystną sytuację powoli odwracać, choć już ratować jest, tych rzeczy jest bardzo mało do uratowania, bo już kolejne decyzje, choćby o pozbyciu się polskich linii lotniczych w obecnej większości sejmowo-rządowej zapadają. I oczywiście zawsze jest co ratować i zawsze nie możemy tracić tej nadziei, że kolejne decyzje będą mogły być cofnięte, czy tak jak w przypadku Węgier dochodzi do sytuacji odwrócenia złych decyzji z przeszłości i takie odwracanie złych decyzji w Polsce też może mieć miejsce.
Ale to odwracanie nie dokona się, proszę Państwa, kiedy ja czytam strukturę gatunkową oferty naziemnych multipleksów cyfrowych, a ona jest taka i to są dane z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak prawdę mówiąc, to trochę brzmi jak autodonos Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na siebie, tak? Bo jeżeli oni są od tego, żeby wprowadzać pluralizm, żeby regulować ten rynek mediów elektronicznych i żeby odbiorcy mieli możliwość różnych ofert, no to jeżeli ja czytam rozrywka 23%, serial 19%, czyli to już jest...
To też można dodać ojcze do rozrywki serialu.
Tak, film 14%, info rozrywka 4%, lifestyle dalej, co tutaj mamy, edutainment, później mamy tak, edukacja 2%, publicystyka 2%, kultura 2%, historia 1%, religia 0%. No to jest pytanie, czy taki kształtowanie takiego multipleksu może wykształcić, wychować odbiorcę, który powie dosyć, który zacznie sprawdzać, który będzie myślał przyczynowo-skutkowo, że to, że on ma mało pieniędzy w portfelu, to są konkretne decyzje konkretnych ludzi.
No, ojcze, to jest pytanie retoryczne. Otóż trzeba wychować takiego człowieka, który nie będzie potrafił myśleć przyczynowo-skutkowo. To o to chodzi. Takim niewykształconym, niewyedukowanym, nieczułym człowiekiem łatwiej jest manipulować i łatwiej jest go kontrolować. Bo przecież kiedy popatrzymy, jak obniża się jakość kształcenia w polskich szkołach i na polskich uczelniach, jak się rujnuje podstawę programową, jak się tak naprawdę edukację sprowadza do jakiegoś poziomu tabloidyzacji, bo przecież wprowadzenie przyrody do liceów ogólnokształcących, a w ramach tejże przyrody takich modułów do wyboru przez ucznia, jak wróżczkarstwo i różdżkarstwo, śmiech i łzy, zdrowie i uroda, jest dowodem na to, że to jest tabloidyzacja procesu kształcenia. Więc o jakim myśleniu przyczynowo-skutkowym będziemy mogli mówić następnych pokoleń? Rujnuje się polską szkołę. Rozkład państwa odbywa się na wielu płaszczyznach. Kiedyś Donald Tusk powiedział, że polskość to nienormalność. Kiedy my patrzymy uważnie w Sejmie na to, co dzieje się w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, to widzimy, że dowodów na wprowadzenie w życie tej strasznej tezy jest bardzo dużo. W każdej dziedzinie. To nie tylko edukacja, to ochrona zdrowia, to polityka społeczna, to brak polityki prorodzinnej. Proszę zwrócić uwagę, brak polityki prorodzinnej w Polsce powoduje, że wskaźniki dzietności dramatycznie spadają, że już jesteśmy nie tylko starzejącym się narodem, ale jesteśmy wymierającym narodem. Polki chętnie rodzą w Wielkiej Brytanii, na Wyspach. W Polsce młode małżeństwa boją się mieć dzieci. Dlaczego? Dlatego, że boją się, że nie zwiążą końca z końcem. Ten rząd podniósł o 300% VAT na ubranka dla dzieci i na buciki dla dzieci. Więc to pokazuje, że państwu nie chodzi o to, żeby były następne pokolenia. Państwo nie dba o przemysł narodowy. Doprowadził ten rząd do upadku polskich stoczni. Konsekwencją będą zwolnienia w przemyśle hutniczym, tak jak na przykład w Częstochowie planuje się zwolnić z Huty Częstowa 1500 ludzi, a jedno miejsce w przemyśle hutniczym to 7 do 8 miejsc w dziedzinach związanych z hutnictwem, kooperującym z hutami. Rząd wie od 2 lat, jak wyłudza się VAT na prętach żebrowanych, na blasze, jakie to są gigantyczne wyłudzenia. I co robi? Nic nie robi, nie reaguje, ale za to potrafi skutecznie ścigać panią z kiosku ruchu, która nie wydała kwitka kasowego. To państwo jest rozkładane na wielu dziedzinach i my to widzimy.
I ja mam wrażenie, pani poseł, też, że rządzącym bardzo zależy na atomizacji ludzi, tak? Żeby oni się nie spotykali, nie rozmawiali ze sobą, albo rozmawiali, no młodzież by powiedziała, o pierdołach, tak?
Tak, ale to jest ta kultura fragmentu, kultura skrótu, która jest wprowadzana, proszę sobie wyobrazić, że minister edukacji narodowej, pani Szumilas, objęła patronatem konkurs na poezję w SMS-ie. Ja po prostu oniemiałam, jak się o tym dowiedziałam. Tak, proszę państwa, poezja w SMS-ie. W 100 znakach zamknięta, albo może mniej, jeśli się nie rozkochamy młodzieży w literaturze, w poezji. Małych dzieci, to one w przyszłości już nigdy nie będą czytać, nie będą znały zapachu książki, a tym samym nie będą miały rozbudowanego słownika.
Pani poseł, jak się dyplomację prowadzi na Twitterze, to dlatego...
No właśnie.
Konkurencja dla ministra Sikorskiego rośnie, ale chciałam wrócić do tego, co ojciec powiedział o wspólnocie i o tym dążeniu do atomizacji społeczeństwa, które jest bardzo w tej chwili widoczne. Otóż rzeczywiście media są czymś w rodzaju wspólnoty. Dlatego, że jeżeli równocześnie ludzie oglądają jakiś film czy jakiś program wartościowy, jakiś serial dokumentalny w telewizji, to jest to przeżycie zbiorowe, które ma wpływ na poszczególne decyzje następnego dnia, w następnym miesiącu, różne podejmowane inicjatywy. Kształtują się postawy. I jest coś w rodzaju wielkiego wspólnego przeżycia. Jest wspólny świat wartości. To się nazywa kod kulturowy. Rozumiemy się wzajemnie, bo wiemy, kto to był Kmicic, bo wiemy, kim był pan Tadeusz. Wiemy, znamy wszyscy na pamięć jakiś fragment choćby inwokacji do tego wielkiego arcydzieła i rozumujemy w podobny sposób. Jeżeli tego nie będzie, nie będzie mediów, które będą pomagały w tego rodzaju wspólnych przeżyciach, ba, na przykład pomagały w tym, żeby taka literatura zaistniała, żeby powstawały powieści podobne do lalki we współczesnych czasach, podobne do Ogniem i Mieczem, podobne do pana Wołodyjowskiego, to wówczas musi być życie zbiorowe, w którym taka powieść może zaistnieć. A nie zaistnieje, jeżeli nie będziemy mieć własnych mediów, dlatego że czy Niemcy, którzy wykupili wszystkie gazety codzienne, lokalne w całym naszym kraju, są tymi, którzy będą promować wzmacnianie polskich wartości, polskiej poezji, czy pieśni narodowej, czy na przykład powstania jakichś nowych dzieł plastycznych, czy teatralnych, czy tego typu. Oczywiście, że nie. I to musi być coś, co będzie nam pozwalało w określony sposób wspólnie przeżywać, ale również, i tutaj wracam do tych szokujących danych, które dotyczą poziomu reklamy. U nas niemal wszystkie środki w reklamie istniejące w całych mediach w Polsce, a to jest około 7 miliardów złotych, przechodzą przez domy mediowe, których właściciele główni siedzą gdzieś w Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku. Takie domy mediowe i taki obrót w reklamie oczywiście sprzyja wielkim międzynarodowym korporacjom, a to farmaceutycznym, a to sprzedającym środki czystości, a to na przykład sprzedającym jakieś określone typy samochodów. Czy będziemy mieć w Polsce przemysł? Oczywiście nie. Jeśli wszystkie pieniądze w reklamie będą krążyć między międzynarodowymi korporacjami a wielkimi domami mediowymi. Czy będziemy mieć reklamę w tygodniku prawicowym albo w dzienniku katolickim? Nie będziemy mieć, bo taki dom mediowy nie przekaże pieniędzy na reklamę do takiego właśnie.
Jest takim przykładem, że na przykład Dziennik Zachodni i sytuacja, która jest na Śląsku związana z ruchem Autonomii Śląska, bo są sygnały, które mówią, że Dziennik Zachodni jest taką właśnie gazetą, która chciałaby to być grzeczna i miła, żeby również pozyskiwać reklamy z, nazwijmy to, innych źródeł. Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do tego, o czym pani poseł mówiła a propos tych polskich spółek, bo faktycznie na ostatnim posiedzeniu Sejmu doszło do sytuacji, w której uwolniono, można tak powiedzieć, udziały Skarbu Państwa w Locie, co uważam za bardzo poważny błąd. Natomiast mówiono również jeszcze o innych sprawach, bardzo istotnych. Chciałbym przypomnieć o dyskusji dotyczącej Grupy Azoty, czyli kwestii uznania branży chemicznej w ogóle za branżę strategiczną dla państwa polskiego. Co za tym idzie, żeby zakłady zarówno w Puławach, jak i w Tarnowie, czyli tą tak zwaną Grupę Azoty, uznać jako firmę strategiczną, chociażby z tego względu, że pod względem energochłonności ta grupa pobiera 20%, zużywa 20% polskiego gazu, to znaczy gazu, który Polska pozyskuje, a z drugiej strony wpływ tej firmy na rolnictwo, chociażby poprzez produkcję tworzyw, nawozów sztucznych, powoduje to, że firma ta ma bardzo poważny wpływ na kreowanie polityki żywnościowej kraju. Następna kwestia, nie czarujmy się, zakłady chemiczne odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o produkcję w przemyśle obronnym. W związku z tym branża, jak i ta grupa powinny być uznane za zarówno segment, jak i firmę strategiczną. Tak się nie dzieje. Wręcz z dnia na dzień są uwalniane z kolei udziały w tej grupie. To jest i to na czyją korzyść?
Znaczy, można powiedzieć wprost, żeby już było tak całkiem zrozumiałe, że uwalnianie udziałów oznacza możliwość wykupienia ich choćby przez potentatów rosyjskiego pochodzenia. I w związku z tym oczywiście dochodzi wówczas do przejęcia od Skarbu Państwa strategicznych działów naszej gospodarki, tych, które jeszcze do tej pory są własnością państwa, przez firmy, które są kontrolowane z zagranicy.
Zgadzam się i tym samym państwo posłowie pokazali, że demontaż państwa odbywa się na tej płaszczyźnie gospodarczej, ale też odbywa się demontaż państwa na płaszczyźnie instytucjonalnej, bowiem masowo w Polsce likwidowane są szkoły. Tak naprawdę możemy mówić już o demontażu sieci szkół w Polsce. Kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w tak zwanej Polsce powiatowej, to możemy powiedzieć, że ten demontaż sięga już właśnie Polski powiatowej, bo to ta likwidacja szkół, likwidacja PKS-ów. Ja na przykład w Myszkowie, w powiecie myszkowskim, w moim rodzinnym powiecie likwidowany jest PKS i mam takie sytuacje, że ludzie z małych wioseczek mówią, w jaki sposób my się dostaniemy do miasta. Jesteśmy biedni, mamy niskie przychody, nie mamy samochodu. Prywatny przewoźnik przejmie tylko i wyłącznie kursy rentowne. Te nierentowne po prostu będą nieczynne te trasy. W jaki sposób państwo zatroszczy się o tych ludzi? Przyglądam się z niepokojem, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia przydziela kontrakty. I tak oto szpital powiatowy nie dostaje kontraktu w Myszkowie na świadczenie pomocy nocnej i świątecznej, ale dostaje przychodnia na obrzeżach, położona na obrzeżach powiatu, do której utrudniony jest dojazd, w powiecie, gdzie likwidowane są PKS-y. Czy państwo zatem wywiązuje się ze swojej funkcji opiekuńczej, jaką ma w stosunku do obywateli? Otóż te przykłady świadczą dobitnie o tym, że absolutnie nie. Takim oknem na świat, takim oknem wolności dla ludzi mieszkających gdzieś tam w maleńkich miejscowościach, przysiłkach i w dużych miastach mogą być i są wolne media. I takim przykładem jest właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. Te stacje poruszają tematy i pokazują świat takim, jakim on jest. Nie kreują rzeczywistości, tylko ją opisują. I na tym polega wolność mediów. I o takie media upominamy się na sejmowych komisjach. I w obronie tych mediów maszerują dziesiątki, setki marszy w całej Polsce i za granicą. I ludzie pokazują, że nie damy się rozbić, nie pozwolimy się zatomizować. Chcemy być razem i to poczucie tej wspólnoty, że idę w marszu ramię w ramię z człowiekiem, który niesie biało-czerwoną flagę, który wie, o co się upomina. Proszę zauważyć, XXI wiek. Ludzie w Polsce wychodzą na ulice w obronie wolnych mediów. Zatem zachodzi konieczność postawienia pytania. Ile w Polsce jest demokracji i co z tą demokracją? Skoro my dzisiaj musimy protestować, żeby w obronie Telewizji Trwam, skoro my dzisiaj pytamy pana Dworaka, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jakie będą kryteria przyznawania miejsc na drugim multipleksie? 100 razy powtarzane pytanie, nie słychać odpowiedzi. Więc jak to jest? Czy z tą demokracją w Polsce jest aż tak źle? Uważam, że jest bardzo źle, ale to nas nie zniechęca. My się musimy mobilizować, my musimy czuć się wspólnotą, musimy się upominać o to, aby na drugim multipleksie znalazło się miejsce dla telewizji katolickiej. Po to, żeby nasz głos był słyszalny, żebyśmy nie byli zalewani tylko byle czym, byle jaką muzyką, gwiazdami popkultury i tak naprawdę telewizją, która nie przedstawia żadnej większej wartości.
Chciałem też zapytać w tym kontekście państwa o seriale, o coś, co nazywa się telewizją śniadaniową. Co w tych serialach się też takiego pojawia? No bo przez seriale bardzo łatwo człowiekiem sterować. Mówiliście państwo o tym, że jest to zbiorowe przeżycie, kiedy ludzie siadają przed ekranem telewizora i jest serial taki, siaki czy owaki. Wprowadzenie jakiegoś wątku, motywu, wzorca w takim serialu powoduje, że ten wzorzec jest wdrukowywany w odbiorców, że gdzieś jest oswajanie z czymś, a później wdrukowywanie określonej rzeczywistości. Ja dzisiaj, kiedy szedłem na marszu w Bydgoszczy, tak szedłem rzeczywiście ulicą miasta i krzyczeliśmy wspólnie chłopak i dziewczyna, to jest rodzina. No, hasło, które 10 lat temu jeszcze, no w ogóle ja nie wiem, czy trzeba by coś takiego wykrzykiwać. Dochodzimy do sytuacji, że dzisiaj musimy głośno o tym mówić, że chłopak i dziewczyna to jest rodzina. coś nieprawdopodobnego. A takie wątki w popularne seriale są niestety wprowadzane.
Tak, i to jest zaplanowana akcja, dlatego że jest tak na świecie i to już zostało też naukowo opisane, że w wielu krajach podejmowane były właśnie bardzo sprecyzowane akcje społeczne, które miały nakłonić całe społeczeństwa do zmiany sposobu zachowania. Ja podam taki pozytywny przykład z Indii, kiedy to w Indiach już wiele lat temu rząd zażyczył sobie, aby zmienić zachowania społeczne w stosunku do dziewczynek, które są w społeczeństwie indyjskim gorzej traktowane niż męskie potomstwo ze względu różnych zaszłości tradycji hinduskiej. I dziewczynki na przykład nigdy tam nie obchodziły urodzin. I w jednym z bardzo popularnych indyjskich seriali został dopisany specjalny wątek do scenariusza, kiedy to mała dziewczynka, córka części bohaterów tego serialu, dopomina się przez kilka odcinków, że też powinna mieć, tak jak jej braciszek, urodziny i wreszcie sąsiadka te urodziny jej urządziła. I wówczas zbadano, że wiele milionów indyjskich rodzin po obejrzeniu odcinka tego serialu zmieniło zwyczaje rodzinne i zaczęło urządzać urodziny dla swoich córek. To taki pozytywny, niewinny i przyjemny przykład, ale wiemy o tym dobrze, że tego rodzaju drukowywanie w świadomość społeczną różnych zachowań ma miejsce również w wielu serialach i to przychodzących do nas z zachodu i również w serialach polskich, a nawet jest sprzedawana komercyjnie, dlatego że jest coś takiego jak lokowanie produktu, tak się to nazywa, czyli włączenie do scenariusza jakiegoś serialu pewnych określonych usług lub produktów, za które producent płaci i potem dziwimy się, dlaczego widzowie danego serialu na przykład są co jakiś czas, jest im pokazywane na antenie kawa na przykład określonej firmy i z napisem na kubeczkach. I w tym serialu ona się pojawia ciągle, a to dlatego, że ten produkt został ulokowany. Albo w innym serialu jest taki wątek w scenariuszu, że zakładają internet w domu i oczywiście określonej firmy ten internet jest zakładany i dokładnie jest instrukcja, jak ten internet należy założyć. Albo jak zaciągnąć kredyt w banku i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są na porządku dziennym, ale dotyczą również dużo poważniejszych spraw, to znaczy właśnie oswajania z rozbijaniem rodziny, oswajania z zachowaniami homoseksualnymi.
Tak, nie podprogowe przekazy.
Są pewne przekazy tak. takie, które mają pokazać tę postawę jako normalność, a zauważmy, jak mało jest wątków o charakterze rzeczywiście przeżyć religijnych. Nie mówię tutaj o powierzchownym wprowadzeniu jakiejś postaci duchownego, ale na przykład faktu, że ktoś idzie do spowiedzi albo jest jakaś modlitwa w domu czy coś takiego. Oczywiście te rzeczy w serialach bardzo rzadko albo w ogóle się nie pojawiają. I to jest zmiana zupełna modelu zachowań poszczególnych grup społecznych. I muszę powiedzieć to z bólem, że wiem o tym dobrze, że współautorką wielu scenariuszy polskich seriali jest pani Ilona Łebkowska, którą wiele razy niestety widzieliśmy w roli przeciwnej wartościom chrześcijańskim w dyskusjach choćby w programie Tomasza Lisa na żywo. A to jest osoba, która pisze scenariusze albo nadzoruje pisanie scenariuszy wielu polskich seriali. Więc ja nie chcę tutaj wprost powiedzieć o tym, że takie akurat wątki w tych serialach są wprowadzane, ale to daje wiele do myślenia, bo można byłoby i myślę, że warto zrobić takie badanie kiedyś, jakie wartości są promowane w tych bardzo najpopularniejszych serialach.
Rzeczywiście postawy są kształtowane poprzez seriale i taka jest rola też tych seriali. Tego każdy powinien być świadomy, że seriale kształtują pożądane przez zleceniodawców postawy i jeśli popatrzymy na poziom tych seriali i na treści, jakie są sączone, żeby nie powiedzieć mocniej przemycane, to jest to kierunek, do którego nasze społeczeństwo po prostu ma dążyć.
Dokładnie. To jest, czy ma wręcz charakter przekazu podprogowego, który no, ma przekazać tam pewne konkretne postawy czy wartości, a te z kolei mają skutkować kształtowaniem pożądanych zachowań. I generalnie to jest tak, że to jest tak, jakbyśmy byli traktowani od urodzenia do śmierci jako albo klienci, albo towar. To jest atomizacja już stopnia maksymalnego. To jest świat, już nie, że bez Boga, ale to jest świat bez wartości. Jedyna wartość to jest wartość komercyjna człowieka właśnie od urodzenia do śmierci. Ja tam taki prosty przykład takiego złego języka w mediach i takich dziwnych, podprogowych przekazów, żeby już nie było wątpliwości. Ostatnio była taka sytuacja, że w którymś kraju chyba Ameryki Południowej, ale nie jestem pewien, zatrzymano kilka młodych dziewczyn, które były przebrane za zakonnice i pod habitami przemycały narkotyki. Oczywiście były to członki jakiegoś gangu narkotykowego, natomiast w pewnej stacji komercyjnej komentarz był taki, no, szedł w tym kierunku, że no to siostrzyczki będą miały teraz problem. Jaki problem, ja się pytam? To są sytuacje co najmniej obraźliwe dla chrześcijan.
Dziękuję. Tak, ale to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to jest manipulacja przekazem i w tej manipulacji jesteśmy poddawani codziennie i dlatego taki bardzo serdeczny apel, jeśli słuchacie Państwo innych mediów niż Radio Maria czy Telewizja Trwam, żeby pamiętać zawsze o tym, że nie wyłączamy myślenia, że selekcjonujemy informacji. Musimy być świadomi właśnie tego przekazu podprogowego, tej manipulacji, której jesteśmy poddawani, a to w kontekście jeszcze tych wszystkich trendów związanych z ideologią gender jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja spotkałam się z takim oto ostatnio stwierdzeniem, że jeśli ktoś powie, że jest gejem, to jest przez te tak zwane salony wynoszony na piedestał. A jeśli ktoś powie, że jest ojcem trójki dzieci, troszczącym się o wychowanie swoich dzieci, to wtedy absolutnie nie jest atrakcyjny dla tego tak zwanego salonu. Kiedy my patrzymy na skład Sejmu siódmej kadencji, w którym to Sejmie są osoby, które można powiedzieć, atut wyborczy, podnosiły swoje preferencje seksualne, tak, i dzisiaj są parlamentarzystami i wręcz epatują tym i w Sejmie i ciągle o tym opowiadają we wszystkich stacjach telewizyjnych, więc to jest afirmowanie swoich skłonności seksualnych i wynoszenie ich do jakiegoś argumentu, atrybutu, podnoszenie nawet do atrybutu nadającego atrakcyjność danej osobie. To jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. W ogóle myślę, że kiedyś powinniśmy o ideologii gender porozmawiać, bo ona przyniesie bardzo duże spustoszenie, jeśli chodzi o nasze rodziny i jeśli też nie będziemy świadomi tego, na czym to polega, to będziemy po prostu poddawani nieświadomie tym prądom sianym w tym przekazie podprogowym.
No w sumie tam są różni, tam są chyba też tacy, którzy zatrudniali czy byli współpracownikami morderców błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
Tak, jest pan Kotliński, poseł Kotliński, który, nie wiem czy jeszcze jest, redaktorem Faktów i Mitów. To wydawnictwo zatrudniało mordercę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest poseł, który miał wyroki w sprawach karnych, w tym wyroki za rozbicie człowiekowi głowy kijem bejsbolowym. Jest pan, który dzisiaj mówi, że jest panią. Więc jest człowiek, który właśnie obnosi się ze swoim homoseksualizmem. Więc i ci wszyscy ludzie żądają dla siebie szczególnych praw. Pani Grodzka, pan Biedroń, to dla mnie jest po prostu takie nawet momentami też krępujące, bo uważam, że jest sfera intymności i ja nie życzyłabym sobie, żeby ktoś obnosił się ze swoimi potrzebami intymnymi, żeby je afirmował i żeby właśnie to wyglądało w taki sposób, w jaki dzisiaj wygląda w Sejmie.
I to chyba taka dosyć uproszczona definicja człowieka z punktu widzenia tego, co ma się poniżej pępka, powiedziałbym. Drodzy Państwo, a niedawne takie wydarzenie w telewizji publicznej, a więc utrzymywanej z abonamentu w dużej mierze, kiedy do programu dla dzieci Ale Mądrale zaprasza się Marię Czubaszek. Dla tych, którzy nie oglądają, to powiem tylko tyle, że audycja opiera się na rozmowach z dziećmi. Zapraszani goście rozmawiają z nimi na różne tematy. Tutaj akurat był temat feminizmu z przedszkolakami. O feminizmie, bo to jest przecież arcyważny dla sześciolatka temat, prawda? Feminizm jest bardzo ważny. I te osoby, które są zapraszane, no to są osoby dorosłe, a więc występują z pozycji jakiegoś autorytetu, z którym się rozmawia. No i zaproszona zostaje Maria Czubaszek, która w jednym z wywiadów mówi tak. Nigdy nie czułam instynktu macierzyńskiego i nie chciałam mieć dzieci. Udało się! Nie lubię dzieci, a co najważniejsze, nie potrafiłabym ich wychować. Następny cytat. Zrobiłam to dwa razy. Aborcja. Nigdy z tego powodu nie miałam traumy, tylko mówiłam, Boże, jakie to cudowne, że ja to zrobiłam. Gdyby się zdarzyło, że zaszłabym w ciążę i byłby to siódmy czy ósmy miesiąc, to ja bym skoczyła z któregoś piętra, pod pociąg bym się rzuciła, ale na pewno bym tego dziecka nie urodziła. Maria Czubaszek, babunia zaproszona do programu dla dzieci. W innej rozgłośni radiowej mówi tak. Już jako dziecko nie lubiłam dzieci. Wolę być zimną suką niż matką Polką. Nawet teraz, jak jestem stara i mam zły dzień, nic mi się nie układa, to z mężem siadamy i mówimy, matko, ale przynajmniej nie mamy dzieci ani wnusiów. Nie biegają po domu, nie muszę robić ciu, ciu, ciu. Taką babunię zaprasza nadawca publiczny z pieniędzy między innymi naszych słuchaczy i kreuje jako autorytet. To jest, ja nie wiem, co to jest.
No cóż, właśnie o autorytety tutaj najbardziej chodzi, bo te wszystkie osoby, celebrytów, takich właśnie jak pani Czubaszek, czy Wojewódzki, czy tego typu postacie, to są osoby wykreowane na zastępcze autorytety, to znaczy takie autorytety, które mają zastąpić naturalną potrzebę człowieka do tego, żeby wzorować się na jakiejś dobrej, wielkiej, pięknej postaci. I rzeczywiście tak się stało, że wielkie autorytety, które mamy i które powinny być przywołane, takie choćby jak rotmistrz Pilecki, jak wiele postaci żołnierzy wyklętych, którzy byli przez wiele lat zapomniani i odarci z wszelkiej godności i pamięci. Te postacie nie są dzisiaj kreowane jako autorytety, a powinny być właśnie z naszych pieniędzy, którymi dysponują media publiczne, powinny powstawać wielkie filmy historyczne i seriale o tych postaciach, aby przywołać ich pamięć i aby to one kształtowały postawy najmłodszego pokolenia. I tak się rzeczywiście oddolnie dzieje, bo o tej wielkiej historii, o tych wielkich autorytetach powstają niejako w drugim obiegu różne dzieła
artystyczne. I to też jest fantastyczne, że młodzi zaczynają przekazywać te sprawy młodzi, którzy dostają jakąś dawkę wychowania w domu, gdzieś spotkają też jakiegoś fajnego wychowawcę, nauczyciela, księdza, kogoś w rodzinie.
I chwała za to wszystkim tym, którzy te wartości przekazują, ale to oznacza, że ten głód dobrych, wielkich autorytetów jest ogromny. I rzeczywiście nie może być tak, że za nasze pieniądze, z pieniędzy abonamentowych i pieniędzy zarobionych na reklamie, ale w mediach publicznych, nie są realizowane tego rodzaju przedsięwzięcia, a wręcz właśnie w to miejsce są kreowane zastępcze autorytety tak zwanych celebrytów, którzy psują całkowicie świat wartości nie tylko wśród najmłodszego pokolenia, ale również wśród starszego pokolenia, bo to też jest bardzo ważne, czy będziemy mieć dobrze ukształtowane świat wartości osób w wieku lat 60, 50 i 40, bo to one też w bardzo dużym stopniu kształtują sposób myślenia całego społeczeństwa.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość.
No właśnie, ja jako pedagog z wykształcenia i z 20-letniej praktyki chcę powiedzieć, że jestem zdumiona, Co to za szatani podpowiedzieli komuś, żeby do programu dla dzieci i z dziećmi zaprosić osobę, która światu komunikuje w taki sposób jak pani Maria Czubaszek, co jest dla niej wartością, a co nie jest. Tutaj już wszelkie granice zwyczajnie zostały, proszę państwa, przekroczone. My możemy to jakoś zbyć na okrągło, tylko jest pytanie po co? To jest po prostu obrzydliwe, co się dzieje. To jest po prostu obrzydliwe. Jeśli do tego dołożymy i nałożymy na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ja coraz śmielej nazywam Ministerstwem Destrukcji Narodowej, bierze udział w konferencji na temat edukacji seksualnej dzieci, gdzie mówi się o tym, że już sześciolatek powinien rozumieć, co to jest akceptowalny seks, a dwunastolatek potrafić komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu, no to jak do tego dołożymy panią Czubaszek z tymi jej wypowiedziami, no to całość naprawdę jest niepiękna i niepięknie zapowiada się przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków. A proszę zwrócić uwagę, że co roku w Polsce rodzi się o 200 tysięcy dzieci za mało. Tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy wymierającym narodem, a do tego odcina nas się od korzeni kulturowej, od naszej tożsamości, od tych korzeni chrześcijańskich, na których opiera się wszystkie wartości. I ta pani, ja myślę, że w ramach sprzeciwu powinni i słuchacze, i my wszyscy wysyłać, tak jak ojciec wysłał, wiemy o tym i warto o tym powiedzieć i za to Bóg zapłać, ojcze, protest do pana Dworaka w tej sprawie. Bo jakież wartości ma da zaoferowanie pani Czubaszek dzieciom? Co w jej zachowaniu jest warte naśladowania? Czy może to są właśnie te wartości, do których obecny rząd, przez niektórych zwany nierządem, chce dążyć? To są pytania, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzialnie odpowiedzieć. I dlatego we wszystkich miastach i miasteczkach, kiedy ludzie wychodzą w obronie telewizji Trwam, zapukajmy do sąsiadów i zaprośmy ich na ten marsz. Nie idźmy sami. Jeśli każdy z nas zaprosi 2-4 osoby, poprosi znajomych i przyjaciół i powie, że to jest ważna sprawa, że dzisiaj musimy się upomnieć, dzisiaj musimy się policzyć, dzisiaj musimy pokazać, że nie jesteśmy obojętni, bo jutro takie panie Czubaszek będą uczyć naszych dzieci. Pytanie czego i dokąd zmierzamy.
Dlatego spokojnie.
Ideolodzy genderowi są już szkoleni.
Tak, to jest fragment ideologii gender.
Dlatego spokojnie powinniśmy wesprzeć kampanię na rzecz dzieci narodzonych jeden z nas i szanowni państwo, popatrzmy na to jeszcze w tych kategoriach, że jakiś czas temu pewne siły w naszym kraju wycięły w pień w gruncie rzeczy autorytety, które Polakom mogłyby służyć za jakiś drogowskaz, za jakiś kierunek na przyszłość. Natomiast pojawili się na ich miejsca idole, celebryci, którzy są podobni, dla mnie przynajmniej, do jakichś przelatujących meteorytów, bo oni się zmieniają z większą czy mniejszą częstotliwością. I to jest właśnie to, co koleżanki tutaj wcześniej mówiły. Dochodzi do sytuacji, w której społeczeństwo zaczyna się robić takie tabloidalne, czytaj zatomizowane, a ludźmi zatomizowanymi, jakby to powiedzieć,
no, łatwo się manipuluje.
Więcej. To można ustawiać już w konkretnym celu, w konkretnym rzędzie i po prostu nie ma o czym mówić.
Zachęcamy państwa do kontaktu z nami. Numery telefonu 655 23 55 dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej, zagranica 655 23 33 i 655 23 66, a telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Ja państwa przekonuję dzisiaj do jednego, że jak jest jakiś skutek, a te skutki obserwujemy, to musi być jakaś przyczyna.
Moja misja na tej płycie zadać farmazonom kłam, zbliżyć was do kwestii, które samemu już znam, opowiedzieć wam o rzeczach, które potrzebują zmian. Dalej po tej samej stronie, ale czy nie jestem sam? Czy rozumiesz przekaz, który ta płyta niesie? Tadek filmy teraz solo w najnowszym projekcie. Miej chęć poznania świata, który cię otacza, za kulisowych intryg jak system nas oznacza. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali, za honor i ojczyznę życie oddawali. Tych, co przetrwali, niezmienni pozostali, tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość, bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa. On także powiedział, tylko prawda jest ciekawa. A kiedy ci na górze słyszą niewygodne słowa, zaraz ich autora próbują zaszufladkować. Ja nie jestem nazistą, bolszewikiem czy trockistą, żadnym innym komunistą, faszystą czy anarchistą. Jestem młodym Polakiem, który wierzy w wartości, nie pluje na kościół, choć za często w nim nie gości. A przekaz na tej płycie to prawda niewygodna, dla tych szlaciarzy to ten graniczą od środka. Zadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Nawet nie będę próbował zarobić na tej płycie, dlatego w sklepach pewnie jej nie zobaczycie. Jeśli nie jesteś dumny ze swego pochodzenia, posłuchaj teraz firmy głosu spod ziemia. Jak chcesz, by to pochodzenie było do dumy powodem, poznaj dzieje historii, co targały tym narodem. Będzie o niej jednej skrywanej bliźnie, o szczęściu w nieszczęściu, o honorze i ojczyźnie. Ta płyta będzie do bólu szczera, będzie o zdrajcach i prawdziwych bohaterach. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka nudna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. To jest obraz zamieszania, co świadomość robi w głowie. To jest od skromnego gościa tworzącego tu w Krakowie. To o niewygodnej prawdzie i o jej poszukiwaniu, będzie znów za mało latów i o przewiewiaraniu. Będę o tym mówił, choć nie jestem święty, o tym co robi policja i polityczne męty, o czasach, w których niszczyli dokumenty, o ludziach za uczciwość ze stanowisk usuniętych. Będzie o Polakach i o życia drogach krętych, o pomnikach, których nie ma, i o żołnierzach wyklętych. Zadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. Zadek firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na nie znajdziesz to prawda niewygodna.
Tadek zagrał dzisiaj w Toruniu podczas Marszu Rotmistrza Pileckiego. Zagra także jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych. Odbieramy telefony od państwa. Proszę bardzo, halo.
Witam.
Witamy.
Szczęść Boże. Edward Gladko się kłania.
Słuchamy, panie Edwardzie.
No, wy poruszacie bardzo ciekawy temat. Serdecznie za to dziękuję. Jestem zwolennikiem radia i na co dzień prawie słucham. Ale to jest jeszcze mało to, co wy mówicie. Ja nie będę wyciągał słów encyklopedycznych, tylko powiem wyraźnie.
Tylko cenzuralnie bym prosił.
Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Proszę ojca, jak czytam w polskojęzycznej gazecie, że Becikowe w Ostródzie wypłacają 1000 złotych dla psa, no to ludzie, to już jest coś ponad wszystko, co tylko może istnieć na tym świecie.
A, to odwracanie troszeczkę właśnie takiego porządku i kim jest rzeczywiście człowiek, gdzieś zagubienie godności człowieka, to jest to zjawisko, z którym mamy do czynienia, tak? Że gdzieś ta godność człowieka jest zmącona. Człowiek nawet przestaje wiedzieć, kim tak naprawdę jest w tym porządku świata.
No zdecydowanie tak, że ten... To pomieszanie porządków, że człowiek jest gdzieś dalej. Ja ostatnio byłam w Puszczy Białowieskiej i tam był protest Stowarzyszenia Santa w obronie puszczy i ludzie mówili, że ta gospodarka, która prowadzona jest obecnie przez Ministerstwo Środowiska, powoduje pogłębiającą się degradację puszczy i że w tym łańcuchu człowiek jest tak naprawdę na końcu. Na pierwszym miejscu jest bakteria, potem większy organizm, jeszcze większy, a człowiek jest najmniej ważny. Przypomniała mi się też sytuacja związana z obwodnicą Augustowa, kiedy to ekolodzy tak strasznie protestowali i nie pozwolili zbudować obwodnicy i miasto jest rozjeżdżane przez tysiące samochodów. Tak więc no, miara właściwa do rzeczy jest ze wszech miar konieczna.
Dziękujemy za ten telefon i odbieramy kolejne. Proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
No ja do audycji.
Jest pani na antenie,
słuchamy. A tak,
słuchamy.
Bardzo mi miło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony mówi Teresa z Gdańska, więc tak, audycja jest jakby kontynuacją, bo parę dni temu już no, mieliśmy właśnie tak. podobną audycję i nawet pod tym samym powiedzmy tytułem. Chciałam powiedzieć w ten sposób. Jestem zwolenniczką Radia Maryja i telewizji Trwam. Radio Maryja to już praktycznie znam wszystkie punkty. Uczestniczyłam w marszu pierwszym, drugim w Warszawie. Drugi to po prostu, jak teraz o tym mówię, to ciarki mnie po plecach przychodzą. 5 maja byłam również w marszu w Gdańsku. No, organizował tam nasz poseł tutaj ziemi gdańskiej, między innymi pan poseł Jaworski. Do czego zmierzam? Chciałam powiedzieć, że po tym marszu przyjechałam do domu i otworzyłam sobie telewizor, tak w cudzysłowie, i zajrzałam, co tam, czy jakaś będzie informacja właśnie o naszym marszu tutaj. Oczywiście była informacja, ale była przekłamana. Byłam świadkiem, uczestniczyłam, niosłam flagę, skandowałam to samo, co ojciec tutaj Dariusz mówił, chłopak i dziewczyna, to polska rodzina, to też to hasło było. I okazuje się, że zupełnie zaniżona była ilość właśnie osób uczestniczących w tym marszu. Następną kwestią, jeżeli bym mogła tak króciutko poruszyć, to w Radiu Maryja jest taka audycja, czytasz i więcej wiesz, czytasz i jesteś mądrzejszy. Ja to odniosłabym tutaj do telewizji Trwam, która to telewizja jest nasza, polska, i nasza prawdziwa właśnie, że słuchasz i więcej wiesz i słuchasz i jesteś mądrzejszy. Chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Wszystko, co robię, to robię z własnym sumieniem. Wychodzę z domu, jestem z własnym sumieniem naprawdę szczera. Zachowuję się tak samo jak w domu, nie wstydzę się. Głoszę wszystko tak, jak należy i tak się powinno robić. Nie boję się, nie boję się. Z pracy mnie zwolnią, daję swój PESEL wszędzie, gdzie tylko mogę, bo po prostu jestem zwykłym takim obywatelem, prawda? Gdzie tutaj w Radiu Maryja usłyszę, że mogę uczestniczyć w marszu, mogę podpis złożyć, to tam jestem, tam składam podpis. Na koniec chciałabym powiedzieć tak. Bardzo pani Bubuli dziękuję za te felietony cotygodniowe, bardzo mądre, bardzo takie kształtujące, rozjaśniające umysł. Ja poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam zaczęłam myśleć samodzielnie. Zaczęłam jakby taki uniwersytet, jakbym skończyła, że rozróżniam media, rozróżniam co do mnie mówią, jak do mnie mówią i poruszałam swój rozum. Także dziękuję bardzo za te media, będę walczyła w ten sposób jak tylko mogę. I chciałabym, żebyśmy jednak znaleźli się na tym multipleksie. A jeszcze nawiązując do tego, że ja telewizję Trwam mam poprzez kablówkę. Kiedyś telewizja Trwam w kablówce była w pakiecie takim tym mniejszym. Potem, nie wiem, zorientowali się, że właśnie coraz mniej ludzi ma tą telewizję, a chciałoby mieć, więc wykupiłam pakiet większy, no i oczywiście cenę mam większą. No ale tylko ze względu tego, że chcę mieć tą telewizję. Bo tylko na niej bazuję i dużo rzeczy wiem prawdziwych. Także szczęść Boże, dziękuję bardzo i myślę, że wywalczymy tą telewizję.
Dziękuję,
naszą,
dziękuję ślicznie za to świadectwo, bo to bardziej świadectwo było niż głos nawet w dyskusji. Ale tutaj też ciekawa rzecz o tych kablówkach. Myślę, że pani poseł, warto, żebyśmy też powiedzieli o rozporządzeniu ministra Nowaka, prawda, dotyczącego światłowodów w nowych budynkach i anten satelitarnych, które no, mogą znikać z nowych budynków. To znaczy, może nie być zgody na ich zakładanie po prostu, a więc brak odbioru telewizji trwam, gdy ona nie znajdzie się na multipleksie. No, a kablówki, no właśnie, zależy w jakim pakiecie. Na pakiet musi państwa być stać, tak? Bo to jest dodatkowa opłata co miesiąc. Ja tylko powiem z naszego tutaj podwórka, że my nic od kablówek nie dostajemy ani złamanego grosza jako telewizja trwam. Chcemy tylko, żeby właśnie były w najtańszych pakietach, żeby telewizja trwam była w najtańszym pakiecie, czyli żebyście państwo mogli, mieli okazję z niej korzystać. I nic z tego nie mamy, nie zarabiamy na tym. Żebyście też to państwo wiedzieli w rozmowach nawet z kablówkami, z operatorem, że oni nam nic nie płacą, my tylko chcemy, żebyście państwo mieli możliwość oglądania telewizji trwam, jeśli chcecie, w najtańszym pakiecie, jaki mają wam do zaoferowania.
Właśnie to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziała słuchaczka przed chwilą, za której za miłe słowa bardzo dziękuję. Jest bardzo ważnym elementem tego naszego uniwersytetu, jaki kończymy, jaki cały czas na jakim studiujemy, dotyczącego wszystkich spraw społecznych, a takim uniwersytetem jest Radio Maryja, żebyśmy mieli też świadomość, jak ważną rolę i coraz ważniejszą w całym świecie, w odbiorze mediów, mają tak zwani pośrednicy, czyli ci, którzy sprzedają, mają środki techniczne, żeby dotrzeć z sygnałem radiowym czy telewizyjnym do naszych domów. I ci pośrednicy, jeśli są, to oczywiście za taką usługę pobierają od nas opłaty. I to jest na przykład platforma satelitarna. I to jest na przykład dostarczyciel sygnału kablowego, czyli operator kablowy. I jeśli telewizja trwam byłaby na multipleksie naziemnym, czyli była w tej wiązce sygnału radiowego, który jest do odbioru ze zwykłej anteny, tylko po podłączeniu takiego specjalnego urządzenia dekodującego, to nie musiałaby taka osoba odbierająca czy taka rodzina nic płacić, zupełnie nic i nie byłaby zależna od tego, czy łaski, czy niełaski takiego pośrednika, jakim jest operator satelitarny czy operator kablowy. I to jest bardzo ważne w tym całym procesie, dlatego że po wyłączeniu sygnału analogowego każdy z nas będzie miał dostęp do kilkudziesięciu stacji telewizyjnych bez żadnego pośrednika. I tak się właśnie kształtuje ta ekstraklasa nadawców telewizyjnych. I powtórzę to, co już mówiłam w telewizji wcześniej w różnych audycjach radiowych, że wszyscy ci, którzy dostali od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miejsce w multipleksie pierwszym i drugim, są w tej chwili w pierwszej dwudziestce najlepiej oglądanych stacji telewizyjnych w Polsce. Dlatego, że nie potrzebują pośrednictwa jakiegokolwiek płatnego operatora, żeby dotrzeć do domów polskich mieszkańców. I co się dzieje? Wiele osób, około 20% polskich rodzin w ogóle nigdy nie będzie korzystało z płatnej telewizji, bo ją na to nie stać. I te osoby chętnie korzystają z wszystkiego tego, co złowią same przy pomocy własnej anteny na dachu lub na balkonie. Zwykłej anteny, takiej nie satelitarnej, tylko zwykłej anteny. I to samo dotyczy tak zwanego drugiego odbiornika, dlatego że już teraz w większości rodzin, które na to stać, jest więcej niż jeden odbiornik telewizyjny. I nawet jeżeli te osoby płacą jakiemuś operatorowi kablowemu albo satelitarnemu za płatny pakiet telewizji, to bardzo często już nie korzystają z drugiego pakietu do tego drugiego telewizora i mają ten drugi telewizor do odbioru wyłącznie sygnału naziemnego, bezpłatnego ze zwykłej anteny. I jeśli by tam była telewizja trwam, to wówczas oczywiście w takim domu byłaby ona obecna za darmo i nie musiała już by liczyć na łaskę i niełaskę operatorów dostarczających płatną telewizję do tych domów. W związku z tym widać, jak bardzo ważne jest to, aby telewizja trwam znalazła się na tym multipleksie, bo nie będzie wtedy zdana skazana już na tę właśnie decyzję pośredników telewizyjnych, którzy dostarczają sygnał do naszego domu, a jedynie będzie musiała, i to też trzeba pamiętać, opłacać miejsce czy sygnał w nadajnikach, które są rozsiane po całej Polsce, nadajnikach naziemnych. To też jest kosztowna sprawa, natomiast nie jest to już ten pośrednik, który żąda opłat od poszczególnych gospodarstw domowych, które korzystają z tego sygnału.
No zwłaszcza, że pamiętamy, pani poseł, też tę debatę dotyczącą podwyżki związanej z opłatą koncesyjną i tą opłatą za użytkowanie, prawda?
Ja nie chcę tutaj kwestiami technicznymi bardzo zdominować tej naszej rozmowy, bo ona równie dobrze i ważnie musi dotyczyć wartości. Natomiast jest bardzo ważna sprawa dotycząca tego, żebyśmy mieli świadomość, że walka o miejsce dla telewizji Trwam to jest walka o kolejnych 10 milionów osób, do których dotrze ten sygnał. I choćby przez przypadek, przerzucając kanały na swoim pilocie, mogą co jakiś czas zaciekawić się treściami, które tam są prezentowane, czy na przykład transmisją z Watykanu, czy modlitwą, apelem jasnogórskim,
czy rozmowami dokończonymi,
ale pamiętajmy również, że sprawa obecności na multipleksie jest też ważna z tego powodu, że w przyszłości będzie miało coraz większe znaczenie to pośrednictwo telewizyjne i to płatne pakietowanie. I jeśli nie będzie zdobytego w tej chwili widza, to wówczas będzie ogromny napór dodatkowych usług, które będą dostarczane przy pomocy tych płatnych telewizji, takich jak szerokopasmowy internet czy telefonia. I wtedy będzie już bardzo trudno konkurować z takimi stacjami, które będą miały dodatkowe atuty w postaci powiązania z bardzo bogatymi koncernami telekomunikacyjnymi, które będą pośredniczyły w sprzedaży tych usług. I też pamiętajmy, jeszcze dodam na koniec, bo nie chciałabym zdominować tutaj całej audycji, ale dodajmy jeszcze, że musimy mieć też świadomość, że zdobycie nawet tego miejsca dla telewizji Trwam nie oznacza, że musimy spocząć na laurach, dlatego że o być albo nie być tej telewizji w przyszłości będzie decydowały również opłaty za nadawanie w nadajnikach naziemnych i opłaty za częstotliwości, którym być może, jeśli państwo polskie będzie rządzone, a może, mam nadzieję, że nie, przez osoby, które byłyby wrogo nastawione do tej stacji, to również przy pomocy tych opłat można niestety manipulować i eliminować niektóre stacje obecne naziemnie. Więc tutaj musimy bardzo pilnować i uważać również po tym, jak wygramy tę batalię o miejsce na multipleksie.
Dziękuję.
No ja chciałem tylko dodać, że opresyjność powiedzmy działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest tutaj jednoznaczna, natomiast jeśli chodzi o pana ministra i jego decyzję dotyczącą telewizji kablowej, to proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie antena satelitarna daje możliwość odbioru różnych programów w różnych językach. Oczywiście program zawierający różne treści. W związku z tym zaprowadzenie pewnego porządku polegającego na sprowadzeniu tych wszystkich sygnałów telewizyjnych do jakiejś kablówki jest też ograniczeniem pewnego pola dostępu obywateli w ogóle do informacji. A chciałem przypomnieć, że informacja jest jedną z podstawowych wartości w katalogu praw podstawowych człowieka i obywatela, powiedzmy. Natomiast czym w dalszej perspektywie to wszystko może grozić? Po prostu tym, że obywatel nie będzie miał dostępu, każdy z nas, Polak, nie będzie miał dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych, wręcz elementarnych zdobyczy cywilizacyjnych, który rozwija się z dnia na dzień, że tak powiem, przynosi.
Radio Maryja, proszę.
Dobry wieczór, pochwalony. Do programu chciałem.
Na wieki wieków, amen. Prosimy. Ma pan niewyłączone radio, to panu przeszkadza. Gdyby pan zechciał wyciszyć bądź wyłączyć i słuchamy.
Teraz mogę mówić, tak?
Tak, od początku już. Słuchamy.
Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich. Szczególnie Radio Maryja, które jest piękne, było boskie i cudowne. Natomiast gości, których zapraszacie, ja bym drastycznie mogę powiedzieć,
no, wie pan.
A mianowicie
zależy,
pani
co chce pan Bubula powiedzieć.
Jest boska, natomiast cała reszta to jest takie błagalne no, życzenie na pustyni. I to bym w zasadzie zachował. A mianowicie, proszę zapraszać ludzi, którzy, jak pani Bubula na przykład, albo paru innych, nie będę cytował osób...
A ja myślę, wie pan, że pan właśnie stosuje tę zasadę, o której my rozmawialiśmy. Dziel i rządź. Tak? I pan tutaj próbuje troszeczkę na tej antenie taką zasadę wprowadzić, żeby ktoś był dobry, no bo się utożsamiam z Radiem Maryja, tak? To jest mniej więcej coś takiego. Ja tu tak odczytuję, przepraszam, może to jest zła interpretacja, ale mam do niej też prawo, że jeden jest dobry, a drugi jest zły. Ja pamiętam, jak była kiedyś dyskusja w nocy dotycząca jakiegoś tematu, tak? I powiedziałem, że Pan Jezus był Żydem, Matka Boża była Żydówką. I od razu pojawiły się w internecie komentarze, że przyszedł wreszcie do tej antysemickiej stacji redemptorysta, który nie jest antysemitą i długo w niej nie pobędzie. To mniej więcej 5 lat temu pisały serwisy internetowe. Nie będę wymieniał też jakie. Ale też chodziło o skonfliktowanie środowiska, bo myślą, że jak ktoś coś napisze, to już szajba odbije, prawda, i pójdzie w drugą stronę. No nie wszyscy tak mają, powiedziałbym. Ale nie wiem, czy państwo chcecie
ja
tutaj...
Oczywiście, ja oczywiście bardzo bym chciała odpowiedzieć panu. To jest tak, że jeśli mamy jakieś dokonania w sprawie obrony telewizji Trwam, to dlatego, że działamy wspólnie i że wszyscy wkładają swoją najlepszą wiedzę i wspaniałe przygotowanie społeczne i polityczne do różnych decyzji, które są w tej sprawie podejmowane. I nie jest dobrze, jeśli w tej sprawie tworzy się jakieś podziały typu jeden lepszy, drugi gorszy. Dlatego, że w tej sprawie i pani poseł Wiśniewska, i pan poseł Pyzik, i wielu naszych kolegów działamy wspólnie, razem i działamy wszyscy na najwyższym poziomie, na jaki nas stać, dlatego że uważamy, że to jest najważniejsza sprawa w tej chwili spośród spraw społecznych w naszym kraju. I dlatego, mimo że pan w ten sposób tutaj nas rozróżnił, to ja traktuję tę sprawę jako pewną niezręczność, którą być może pan nie chciał żeby to w ten sposób zabrzmiało, ale takie głosy niestety powodują sytuację, w której następuje jakiegoś rodzaju rozróżnienie czy podział pośród osób, które powinny działać razem. Tak nie powinno być i myślę, że tak byłoby najlepiej, gdybyśmy docenili ogromny wkład pracy i umiejętności moich kolegów, którzy w różnych... Ja akurat może to takie powstać wrażenie, bo specjalizuję się rzeczywiście w tej dziedzinie, ale na przykład na sprawach dotyczących edukacji i wychowania, czy sprawach społecznych, których się specjalizuje pani poseł Wiśniewska, nie znam się tak. I tutaj cała sprawa polega na działaniu drużynowym.
Dlatego pan też ta
poseł
drużyna
Pyzik
została zaproszona.
Jest wspaniałym specjalistą w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, polityki zagranicznej, różnych innych dziedzinach, o których tutaj dzisiaj też mówił. I to są rzeczy, które wszystkie razem składają się na obronę wolnych mediów i nie można rozróżniać spraw wiedzy o operatorach kablowych i sprawach operatorów satelitarnych czy częstotliwości od tej wiedzy, która dotyczy spraw wychowania czy spraw dotyczących historii czy polityki zagranicznej.
I mam nadzieję, że gdyby chodziło o teologię, to ja bym się okazał największym specjalistą. No bo tak to po prostu wygląda. Proszę bardzo, halo. Proszę, Radio Maryja, halo.
Halo. O, witam serdecznie.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie państwa w studiu ojca. Piotr z Katowic się kłania.
Prosimy, panie Piotrze.
Ja bym chciał zwrócić uwagę nad... Bo temat jest oczywiście demokracja, wolność media. No, w Polsce władza... To jest problem od 1989 roku. Władza nie słucha w ogóle ludzi, inicjatyw społecznych oddolnych. A dlaczego? Bo na pewno się państwo zgodzą z tym, że sprawa tkwi w kwestii nieprzeprowadzenia w Polsce dekomunizacji niestety. I dlatego my mamy taką sytuację. Ale ja bym chciał powiedzieć, no wygłosić antytezę do poprzednika, to nie, proszę pana, to nie jest tak, jak pan mówi. Bo właśnie mam dużo znajomych na Węgrzech i tam zrobiono, jak wiemy, Viktor Orban doszedł do władzy, no i jest trochę więcej demokracji, że oni powiedzieli, znajomy mi powiedział tak, że oni każdą ulotkę, na której jest napisane, która dotyczy węgierskiej racji stanu, to ktoś podnosił z ziemi i przekazywał dalej. I myśmy po prostu powinni łączyć środowiska oddolne, bo jak my nie złączymy środowisk oddolnych, no to zawsze z góry, bo to tak to funkcjonuje, zawsze ktoś nas rozbije. Na koniec jeszcze powiem o jednej rzeczy, że 18 maja w Krakowie o godzinie 12 jest manifestacja w obronie wartości rodzinnych. I prosiłbym, żebyśmy się po prostu zjednoczyli w tym. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Piotrze. Szczęść Boże. Czy ktoś z państwa?
No, ja bym chciał bardzo podziękować za ten głos, bo to jest właśnie chyba to, o czym my wszyscy tutaj myślimy. Mianowicie... to jest klucz do zwycięstwa, to co ten pan przed chwilą powiedział. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja tu mam przed sobą kalendarz z takim ciekawym motem Adama Smyka. Miłość jak słońce ogrzewa świat cały. I to tak piję troszeczkę do tego poprzedniego telefonu niejako, ale prawda jest taka, że jeżeli nie zaczniemy łączyć się, oczywiście zachowując własną integralność, zachowując własną autonomię, z miłością. Jeżeli nie będziemy tego robili z miłością, nic z tego nie będzie.
Prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Słucham radia. Przedtem oglądałem w telewizji. Bardzo, bardzo. Chciałem po prostu tylko podziękować. Dzięki, ogromne dzięki panie posłanki i panie pośle. A na ręce państwa wszystkich, którzy w Sejmie wspierają naszą sprawę wspólną. To jest sprawa Polski. Problem wolności słowa. Myślę, że jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, o co tu chodzi. Pewno są zagonieni, zapracowani, może już i zmęczeni tym wszystkim i chcą, stąd uciekają. To tym bardziej dziękujemy tym, którzy budzą ludzi, którzy idą do ludzi, którzy zbierają podpisy protestów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie należy się zniechęcać, że oni na przykład nie czytają, czy nie liczą. To, ale to zostaje, dokument zostaje. Prosimy przysyłać do nas w kopię tych podpisów, żebyśmy wiedzieli, ile ich jest. I na pewno nadejdzie czas, że to będzie... To już jest wykorzystywane. To jest nacisk. Władza boi się ludzi. I oni też liczą. Ilu ludzi jeszcze? Ile można jeszcze czegoś tam zrobić? Bo oni bardzo liczą na to, że może im się uda. Bo jak ludzie będą spali, uśpić obywateli, uśpić Polaków, no to będą robili sobie wszystko. Ulej dusza, piekła nie ma. A tu widać, że ludzie się budzą. Mogłoby to być szybciej. Każdy z nas by pragnął, żeby szybciej. Ale wszystko się liczy. Właśnie na przykład ten marsz dla poszanowania rodziny, prawda? W Krakowie. Świetna inicjatywa. I tylko popierać. Przecież to, co oni robią, ta nowa lewica z tym homoterrorem, to jest niszczenie rodziny, to jest celowa robota. To, co robią z zniszczeniem szkoły i z tą przymusową seks-edukacją już od małych dzieci, już przed czwartym rokiem życia mają to robić, no to jest deprawacja od dziecka. Nie na daremno Pan Jezus powiedział: biada gorszycielowi. Jeżeli by któryś zgorszył to najmniejsze, pokazał dziecku, to lepiej, żeby mu wiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morza. To jest tak straszna szkoda wyrządzona człowiekowi. Może już na zawsze. Na zawsze. Także tym bardziej tym bardziej warto popierać każde dobro. Każde dobro, ale to, co pan poseł powiedział. My nie możemy tracić tożsamości. Jeżeli na przykład ja co zauważyłem, że niektórzy wykorzystują jedni drugich, czy chcą uprowadzić. Ja zobaczyłem, nie wiem, czy państwo się zgodzicie, my musimy w Polsce bardzo uważać. Bardzo uważać. Każdego zresztą, kto chce mieć władzę, to rozpracowuje. Rozpracowuje społeczeństwo, rozpracowuje drugiego człowieka, robi sobie obraz psychologiczny. I właśnie na pewno nas rozpracowali, już komuniści nas rozpracowali, czy wcześniej już naziści. Każdy nas, kto chciał panować, rozpracowywał. I następuje takie kanalizowanie tych, którzy kochają Polskę, ludzi wierzących w Pana Boga, ludzi rzeczywiście bardzo wartościowych, chcą kontrolować, skanalizować to wszystko. I tak na przykład było, udało się im, gdy wybuchła Solidarność. Te 10 milionów ludzi. Proszę zobaczyć, jak pięknie podeszli Polaków. Jako eksperci się pokazali, jacy wielcy dobrodzieje i tak dalej. I stanęli, właśnie tam pojechali do Gdańska i uprowadzili. Znaleźli jakichś współpracowników też. To było zorganizowane. I te 10 milionów ludzi potrafili tak wyprowadzić, że zrobili swoje. Do tego służą media. Nad tym pracują potężne mózgi. To całe organizacje. Ale tak, proszę zobaczyć, czy tak nie było też pewne skanalizowanie, znowu żeśmy uwierzyli i wybory Wałęsy. Jak to pięknie zrobili. A później AWS. Jeszcze żeśmy wierzyli, że może to wszystko jest dobre. A zobaczmy, co robili. Jak rozsprzedawali Polskę. Gdzie później ci, którzy tak Polskę niszczyli, gdzie się znaleźli? Dostali nagrodę i najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej. To nie przypadek. Spełnili swoje zadanie, a ludzi znowuż wyprowadzili. To jest tak, ja to nazywam wyprowadzanie wojska w pole. Tych wartościowych ludzi. I raz po raz to jest. Tak też odbieram na przykład Liga Polskich Rodzin, gdy powstała. To było też skanalizowanie ludzi patriotycznie nastawionych. Ludzi, którzy żyją, czy żyli, czy w każdym razie, jeżeli już ich nie ma na tej ziemi, wartościami chrześcijańskimi. Tak, także teraz też musimy uważać, ale tu być roztropnym, nie wolno się wycofywać. I się nie dać po prostu. I się nie dać. Teraz jest rzeczywiście bardzo potężna, poważna sprawa telewizji trwa. Nie dać się sprowokować, ale walczyć o to, bo dzisiaj walczymy o bardzo zasadniczą sprawę. Proszę wyobrazić, jak to jest ważne dla przeciwników, to widać przez to, że nie dają. Wszystkie miejsca w stronie liberalno-lewicowej. I kto to robi? W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji są przecież wszyscy ludzie ochrzczeni. Ba, jak patrzę na rodowód, to i w rodzinie i ksiądz wybitny, i ojciec, który wykładał w seminarium medycynę sądową. Proszę popatrzeć. I redaktorzy pism katolickich kiedyś. Tak to jest. Gdy patrzę w czasie różnych programów, te autorytety też. I ten był przy kościele, i tamten przy kościele, i był redaktorem, i bardzo patriotyczny też. I coś się stało, coś się dzieje. Ci ludzie idą w inną stronę. Czy pieniądze tak zapachniały, czy aż tak? Coś tu jest. Dlatego tym bardziej nie zniechęcać się, wychowywać następny, budzić naród. Zaczynałbym od rodziny, od młodzieży. Mówić im, o co tu chodzi. Mówić o tej pięknej katolickiej Polsce, o o tych wielkich bohaterach naszych, wielkich świętych, wielkich ludziach. Wielkich ludziach, tych ludzi jest tak dużo wielkich. Oni nie muszą być wysoko na stanowiska, ale to są nieraz, ktoś powiedział, prości ludzie. To są ludzie prości, bo nie krętacze. I to są fantastyczni ludzie, wielcy ludzie. Tak, także dzięki jeszcze raz za to. Dzięki wszystkim, wszystkim. Jeżeli to się stanie, to będzie dzięki łasce Bożej i dzięki wielu ludziom świadomym, aby wszyscy Polacy jeszcze bardziej rozumieli całą rzeczywistość, w której nam przyszło żyć. To zależy od tych, którzy już coś rozumieją. Powinniśmy iść do innych. Absolutnie nie lekceważyć tego. Iść do innych, mówić o tym, świadczyć. Jeszcze raz Państwu dziękuję, że w polskim Sejmie znaleźli się tacy ludzie. W tym polskim Sejmie, może inaczej, w tym Sejmie w Polsce jest chyba coraz trudniej też. Też coraz trudniej widać, jakie tam jest jaki brak kultury prostej. Bardzo, bardzo takie czasami niegodne zachowanie, te postawy. Takimi sprawami. Niektórych, którzy są w Sejmie, to w Polsce kiedyś nie wpuszczano nawet do przedsionka. Ale tak jest. Trzeba to też przeżyć i wybierać lepszych. Ale żeby wybierać lepszych, to cały naród musi być bardzo świadomy i prawy. Nad tym trzeba pracować. Tak idzie coraz lepiej. Widać jak te manifestacje, ta biało-czerwona. Jaki duch wielki. Jak się jest na takiej manifestacji, czy na wielkiej, czy na małej. Ja byłem oczywiście w Warszawie, ale byłem też w moim mieście rodzinnym. I taka sama atmosfera w Warszawie i na tej drugiej manifestacji jest życzliwość. Jest to wszystko piękne. Gratuluję jeszcze raz. I dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz. I nie zniechęcajmy się. Na pewno zwyciężymy. Pan Jezus nam pomoże. Pomoże Matka Najświętsza. Pomoże. Przyjdzie. Ona zawsze zwycięża 5 minut przed 12. Ona wie, kiedy jest nam potrzebne to zwycięstwo. Nam się wydaje, że już jest po 12. Trzeba tylko z nią współpracować. Dziękuję jeszcze raz. Wielkie dzięki. Kochamy Panie posłanki i Panie pośle. I alleluja do przodu. Z Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No cóż, jesteśmy bardzo wdzięczni za te miłe słowa, za te serdeczne słowa ojcu dyrektorowi, bo one dodają siły w dalszych zmaganiach, ale też rzeczywiście potrzebne jest takie świeże spojrzenie na całą tę sprawę, bo już walka trwa wiele miesięcy, a ciągle jeszcze efekt nie jest osiągnięty, więc musimy też działać z pewną wyobraźnią i też sobie zdawać sprawę, że są nowe sposoby potrzebne, żeby dotrzeć z argumentami za katolickimi mediami do naszych współrodaków, do naszych współobywateli, bo z każdym nowym podpisem i z każdym nowym pozyskanym człowiekiem mamy coraz większą siłę społeczną za sobą. I choć teraz już coraz trudniej o każde nowe poparcie, bo to ci wszyscy, którzy już od dawna są za telewizją Trwam, to było to środowisko, które łatwiej się dało przekonać, a teraz każdy następny przekonany nasz współrodak to jest trudniejsza sprawa, to jednak różnych sposobów na argumentowanie do tych ludzi trzeba szukać i rozmawiać o tym, bo oprócz środków materialnych i jeszcze ważniejszej modlitwy, to każdy z nas może poświęcić trochę czasu i trochę swojej uwagi i trochę swojej wyobraźni do tego, jak pomóc telewizji Trwam w zdobyciu poparcia coraz większej grupy obywateli.
Ale zdecydowanie to nie tylko marsze, które nas integrują i nasze środowiska ludzi, którzy mają takie same wartości i ludzi, dla których życie zgodnie z wiarą katolicką jest ważne i walka o to, aby katolicy mogli mieć swoją telewizję, ale również warto zachęcać tych, którzy jeszcze telewizji Trwam i Radia Maryja nie znają, żeby po prostu poznali. Nawet wtedy, kiedy podróżujemy samochodem i czasem kogoś zabieramy i ktoś nam towarzyszy w tej podróży, warto mieć włączone Radio Maryja, bo czasem przypadkowy słuchacz dzięki tej przypadkowej sytuacji może zobaczyć, jak wielką, dobrą sprawą jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, bo to przecież nowoczesna ewangelizacja. Ewangelizacja na miarę XXI wieku. I tego ducha, ojcze dyrektorze, nie gasimy, bo przecież zawołanie ojca dyrektora, obudźcie się Polacy, alleluja i do przodu, alleluja i na multiplex, zobowiązuje nas do tego, żeby się nie poddawać, nawet kiedy doświadczamy przykrości, nawet kiedy ktoś powie coś przykrego, no to trzeba to przyjąć
i spotykam się też,
starać się, proszę Państwa, czynić dobrze.
To też obrazuje, w jakim państwie żyjemy. Spotykam się z takimi głosami: ojcze, ja bym podpisał tę listę, dałbym swój
PESEL, ale się boję,
no bo jeszcze pracuję, bo coś tam, prawda, różne są powody, ludzie się boją, ale jeżeli obywatel w demokratycznym podobno państwie, społeczeństwie obywatelskim, bo przecież pełne usta władza ma społeczeństwa obywatelskiego, bo sama, jak twierdzi, jest obywatelska, ale to chyba coraz bardziej sama to twierdzi. Dzisiaj też takie hasło było na marszu, że Platforma Obywatelska ma tyle wspólnego z obywatelską, co milicja obywatelska w dawnym układzie. No ale coś chyba w tym jest, że ludzie się jeszcze boją.
Rzeczywiście warto też przy tej okazji, kiedy mówimy o obywatelskości Platformy, podkreślić, że wszystkie projekty obywatelskie zgłaszane przez obywateli, z trudem zebrane setki tysięcy podpisów, to pod rządami Platformy i PSL-u trafiają do kosza, upadają w pierwszym czytaniu. To podpisy zgromadzone pod projektem obywatelskim, przeciwnym podwyższaniu wieku emerytalnego, trafiły do kosza, a szef Solidarności przez premiera Tuska został nazwany pentakiem. To pokazuje brak poziomu i brak takiej elementarnej kultury politycznej, a też pokazuje, że z obywatelskością rzeczywiście Platformie jest być może tak daleko.
Chciałabym dodać jeszcze jeden argument za tą nieobywatelskością Platformy, ponieważ jest taka inicjatywa w Polsce, która się nazywa Obywatele Decydują i która chciała, aby ułatwić przejście obywatelskim projektom w Sejmie i aby nie było odrzucania ich w pierwszym czytaniu. Około 200 tysięcy osób poparło tę inicjatywę swoimi podpisami petycji i wiem o tym, że Platforma odpowiedziała negatywnie na prośbę korzystnej zmiany prawa w zakresie obywatelskich projektów. Czyli to jest jeszcze jeden dowód na takie właśnie nastawienie Platformy, w którym jest strach przed obywatelami. Ale wrócę do tego, o czym powiedział ojciec, o tym strachu przed podpisywaniem i strachu przed ujawnianiem swoich poglądów. To jest rzeczywiście sytuacja bardzo groźna, bo z taką postawą mieliśmy do czynienia w czasach PRL-u, kiedy wielu ludzi niestety na przykład też nie uczestniczyło w praktykach religijnych, bojąc się o swoje pozycje i kontakty rozmaite w partii, PZPR-ze i tak dalej. I to jest takie przykre powtórzenie tamtej oto sytuacji. Natomiast oczywiście jest bardzo ważne w tym przypadku dawanie świadectwa i przełamanie nieraz pewnego oporu i pewnej obawy.
I przy tej okazji warto
i bycie
pani
razem,
poseł,
bo to, tak na tym polegała Solidarność, że przełamaliśmy właśnie ten opór przed ujawnieniem własnych poglądów.
Dziękuję. Może odbierzmy kolejny telefon, 23:27. Proszę, Radio Maryja, halo. To może tutaj. Radio Maryja, proszę. Halo. Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Halo?
Jest pani na antenie, słuchamy. Proszę wyciszyć radio i
halo?
Będziemy mogli rozmawiać.
Ja?
chyba ze wschodu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć Boże.
Cześć Boże Pani.
Mówi Danuta z Wiednia. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że jedyną osobą w Polsce to jest dyrektor ksiądz Rydzy, który buduje. A partia PO rujnuje. Nigdy nie dojdziemy do sprawiedliwości, jeżeli będzie partia tego pana, który uważa się za premiera, i pana, który uważa się za prezydenta. Jedynym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był pan profesor świętej pamięci Kaczyński, który zginął, i to jest. Nigdy nie dowiemy się o tej prawdy, dlaczego zginął. Prezydent Kaczyński był jedynym prezydentem Rzeczpospolitej po II wojnie światowej, który nie był związany z komunizmem, z NKWD, z SB. I my możemy mówić, rozmawiać, ale ten pan Tusk ma, to jego nie interesuje. Tego pana nie interesuje to. On ma zadanie i problem zlikwidować. Rujnuje Polskę.
Pani Danuto, dziękuję za ten głos z Wiednia, z Austrii. No, cała sprawa polega na tym, że Bronisław Komorowski jest prezydentem realnie pełniącym urząd i władzę, i Donald Tusk też jest premierem realnie sprawującym władzę. Gdzie jest skutek, musi być przyczyna. Wracam do tego. Ktoś wybrał, ktoś nie poszedł na wybory, ktoś został zniechęcony, duża część społeczeństwa jest zniechęcona, duża część społeczeństwa wyjechała za granicę. No i nie wraca, póki co nie wraca. Więc tych powodów jest sporo.
Nie widać widoków na ten powrót. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia taka, że zaczynają się tworzyć pewne zjawiska odwrotne do tych, o których ojciec mówił. To znaczy skutek wskazuje przyczynę. I trzeba przyznać, że wiele świadectw tego typu sposób myślenia przychodzi właśnie z Anglii, z Irlandii, tam, gdzie ta najnowsza migracja wyjechała. Ja bym chciał tutaj jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, mianowicie z kim walczymy i o co walczymy. No, na naszych oczach tworzy się front nowego porządku świata i to nie jest front chrześcijański ani z chrześcijaństwem mającym cokolwiek wspólnego. Bardzo chciałem tu podziękować ojcu dyrektorowi za jego słowa i zwłaszcza o ten apel o bycie roztropnym w kreowaniu tej rzeczywistości, w której żyjemy. Jeszcze raz chciałbym podkreślić jedną rzecz, że tylko integracja, i to taka w szczerej, pełnej miłości, może przynieść owoce na przyszłość. Tyle.
Ja chciałabym pani bardzo serdecznie telefonującej do nas z Wiednia podziękować za przypomnienie postaci świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, bo to był wybitny i wielki człowiek. Pan prezydent Kaczyński zawsze mówił o nowoczesnym patriotyzmie. Patriotyzmie jutra, wpatrzonym w przyszłość, ale pamiętającym o przeszłości. To z inicjatywy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustanowiono dzień 1 marca, dniem pamięci żołnierzy wyklętych. I warto o tym również dzisiaj przypomnieć, kiedy to ojciec puścił świetny utwór Tatka, który był w przerwie naszej rozmowy słuchany. To przecież my mamy dzisiaj powód do tego, żeby przypominać żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. I przy tej okazji chcę Państwa zaprosić na jutrzejszy marsz pamięci rotmistrza Pileckiego w Sosnowcu, który organizuje pani poseł Ewa Malik, ale też zaprosić w następną sobotę do Częstochowy na odsłonięcie obeliska poświęconego Warszycowi. Zawiązał się społeczny komitet budowy pomnika obelisku kapitana Sojczyńskiego. Jego odsłonięcie i uroczysta msza święta sprawowana przez księdza arcybiskupa Wacława Depo odbędzie się w przyszłą sobotę o 16 w kościele Podwyższenia Krzyża w Częstochowie. To jest ta nasza misja, którą musimy wypełnić. Testament pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który miał spójną wizję państwa, który kochał Polskę i był wielkim patriotą. I tak pięknie ojciec dyrektor mówił o tym, że musimy być razem i musimy reagować na to, co się dzieje. A dzieje się bardzo dużo zła. I chciałabym przypomnieć takie słowa, które na początku swojej drogi takiej politycznej na arenie ogólnopolskiej mi bardzo przyświecały, które staram się nosić w sercu i chciałabym również Państwu zadedykować. Aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. I tak jak ojciec powiedział, ktoś tych ludzi wybrał, ktoś nie poszedł na wybory, bo nie widział sensu pójścia. I mamy dzisiaj taką Polskę. Nie można być obojętnym. Aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.
Manifestacja w obronie telewizji Trwam w Warszawie. Niedziela, godzina 12, plac Zamkowy. Nie bądź obojętny. 19 maja spotkajmy się w Warszawie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Mówi Jerzy Zelnik, aktor.
Zapraszam serdecznie, abyśmy zamanifestowali naszą potrzebę wolności, naszą potrzebę pełnej demokracji, bo obie te wartości są w Polsce ograniczane. Jak powiedział Jan Paweł II, nawiązując do tego mojego zadania w tym dniu, wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać, mówi Jan Paweł II. Także musimy ją stale zdobywać, zdobywajmy ją wytrwale, odważnie, ponieważ no dalece jesteśmy nieusatysfakcjonowani obecnym stanem posiadania tych wartości w Polsce. Zapraszam bardzo Państwa.
Oddajcie polską historię, polskiej szkole. Cios, który zadaje się, spadnie na barki pokoleń. Nie ma przyzwoleń, społeczny zresztą żadnych. Byście młodych Polaków z wiedzy o przodkach okradli. Zaprawdę dziś bez wstydu, wyroki klepią sądy. Coś we mnie powoli pęka, jak traktują nas te rządy. To nie poglądy, bo dziś z faktami się walczy. Ludzie zaczęli głodować, bo nas kraju są rozpaczy. Zaprawdę dziś bez wstydu, wyroki klepią sądy. Coś we mnie powoli pęka, jak traktują nas te rządy. To nie poglądy, bo dziś z faktami się walczy. Ludzie zaczęli głodować, bo nas kraju są rozpaczy. Oddajcie polską historię, polskiej szkole. Czas, który zadajecie, spadnie na barki pokoleń. Nie ma przyzwoleń, społeczny zresztą żadny. Byście młodych Polaków z wiedzy o przodkach okradli. Szef rządu odpowiada, że to w jego gestii nie jest. Może zapomniał, że to on jest premierem. Może winny ma na co dzień zajęcia, nie rządzenie. Lecz czy wynarodowienie jest ich światowym celem? Czy kochają bardziej swój kraj, czy Brukselę? Czy kochają bardziej Polskę, czy karierę? Może nie chcą uczyć młodych o dziesięcioleciach przeszłych, by zmienić rozumienie realiów dzisiejszych. Jednak ginie już pod stosem haniebnych czynów miara. Od władzy was nie odsunę, ale od historii wara. To niewygodna prawda, upomina się o fakty. Przypomina bohaterów z programu Wymazanych. Więc oddajcie polską historię polskiej szkole. Czas, który zadajecie, spadnie na barki pokoleń. Nie ma przyzwoleń społecznych, zresztą żadnych. Byście młodych Polaków z wiedzy o przodkach okradli. Naprawdę dziś bez wstydu, wyroki klepią sądy. Coś we mnie powoli pęka, jak traktują nas te rządy. To nie poglądy, bo dziś z faktami się walczy. Ludzie zaczęli
zaczęli głodować, bo nas kraju są rozpaczy. Naprawdę dziś bez wstydu, wyroki klepią sądy. Coś we mnie powoli pęka, jak traktują nas te rządy. To nie poglądy, bo dziś z faktami się walczy. Ludzie zaczęli głodować, bo nas kraju są rozpaczy.
To oczywiście Tadek, a Państwo słuchają oczywiście Radia Maryja. Kończymy rozmowy, które pozostaną niedokończone, bo dokończyć musicie je Państwo w swoich środowiskach, w swoich domach, w swoich rodzinach, w swoich społecznościach. Jeszcze dwa słowa podsumowania każdego z naszych gości. Pani poseł Barbara Bubula, pani poseł Jadwiga Wiśniewska i pan poseł Piotr Pyzik.
Myślę, że ojciec właśnie to powiedział, co jest najważniejsze w podsumowaniu naszego dzisiejszego spotkania, aby te rozmowy nie były skończone, bo to jest właśnie, myślę, najważniejsze zadanie w tej chwili dla wszystkich tych, którzy już są świadomi tego, jak ważne są media katolickie, jak ważna jest telewizja Trwam, aby z tymi rozmowami poszli dalej, abyśmy nie unikali rozmów dotyczących tego, jak ważne są prawdziwe i wolne media, ponieważ od tego zależy tak naprawdę nie tylko nasza tożsamość narodowa i te sprawy ważne, o których śpiewał przed chwilą Tadek, i pamięć o przeszłych pokoleniach i najważniejsze wartości, jakie są związane z Polską. Natomiast ważne jest również to, w jakim kraju będziemy żyli. Czy to będzie kraj sprawiedliwy i czy to będzie kraj, w którym będzie właściwie wykorzystywana wielka twórcza potęga Polaków, bo to, że nie jesteśmy krajem stłamszonym gospodarczo, gdzie nie ma pracy, to jest skutek tej przyczyny, że nie mamy wolności w mediach od 20 lat i że tylko przebłyski przebijają się z wielkim trudem, takie przebłyski jak Radio Maryja.
Pani poseł Barbara Bubula, teraz pani poseł Jadwiga Wiśniewska.
Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do dzisiejszej audycji i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłam to popołudnie i ten wieczór spędzić w tak dobrym towarzystwie, w świetnej stacji telewizyjnej, a teraz w stacji radiowej. Szanowni Państwo, nie bądźmy obojętni, nie bądźmy obok siebie, ale bądźmy razem. Każdego dnia pokazujmy swoim życiem, że warto upominać się o prawdę, że warto zapukać do sąsiada i zaprosić do tego, aby razem z nami poszedł na marsz. Pamiętajmy, co jest dla nas najważniejsze. Nakreślmy sobie cele i idźmy tą drogą. Tą drogą, która doprowadzi nas do pełnej wolności. Musimy być ludźmi wolnymi i nimi będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy mieli odwagę wyrażać swoje poglądy. Kiedy nie będziemy się wstydzili, ani też bali się ujawnienia naszych poglądów. Spotykajmy się w miastach, miasteczkach, na marszach, w obronie telewizji Trwam. Pamiętajmy, że damy radę, jeśli będziemy razem, jeśli będziemy upominać się o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. Do zobaczenia na marszach.
I pan poseł Piotr Pyzik.
Ja pozwolę sobie zacytować wypowiedź świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z orędzia noworocznego, jego pierwszego orędzia noworocznego. Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się rozwijać. Tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać wszystko, co własnym wysiłkiem zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, niezaprzeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Pewnie będziemy także gdzieś widzieli się przy okazji kolejnych spotkań w parlamencie. Przypomnę Państwu także, że w poniedziałek senacka komisja poświęcona cyfryzacji, poświęcona także telewizji Trwam. Będziemy ją dla Państwa transmitować. Mamy nadzieję, że już naszymi kamerami, a nie sejmowymi, co by nie było opóźnienia i co byście Państwo mogli wszystko zobaczyć. I prosimy, by pamiętać, że jeżeli jest skutek, to jest przyczyna, a najlepiej skutki po prostu przewidywać, skutki naszych działań.